Ciemna kwietniowa noc w hiszpańskiej Sewilli. Wąska uliczka wypełniona jest ludźmi, którzy stoją w ciszy, jakby na coś czekali. Nagle w oddali pojawia się światło świec. Słychać powolny rytm bębna, a nad tłumem zaczyna unosić się zapach kadzidła. Z mroku wyłania się ogromna platforma z figurą Chrystusa, niesioną przez dziesiątki mężczyzn, a w pewnym momencie ktoś z balkonu zaczyna śpiewać przejmującą pieśń. Tak wygląda jeden z najbardziej niezwykłych momentów Wielkiego Tygodnia w Andaluzji. Semana Santa to tutaj nie tylko religijne święto, ale także wielowiekowa tradycja, spektakl uliczny i głębokie doświadczenie wspólnoty. Przez kilka dni miasta południa Hiszpanii żyją w rytmie procesji, które potrafią trwać całą noc i poruszać tysiące ludzi. W dzisiejszym odcinku spróbujemy zajrzeć za kulisy tego niezwykłego czasu, zrozumieć jego symbolikę, poznać emocje mieszkańców Andaluzji i odkryć, dlaczego Semana Santa dla wielu z nich jest jednym z najważniejszych momentów w roku. Słuchacie podcastu śródziemnomorskiego Lente. Ja nazywam się Julia Wolner, a przed mikrofonem goszczę dzisiaj razem z Wami Magdalenę Kokotkiewicz, przewodniczkę po Maladze i Andaluzji, mieszkankę tego pięknego hiszpańskiego regionu i znawczynię tamtejszej kultury. Witam, Magdo.
Dzień dobry, cześć Julio, witam wszystkich.
Cieszę się bardzo, że to właśnie ty gościsz tutaj dzisiaj u nas. Musicie wiedzieć, że Magda jest takim moim dobrym andaluzyjskim duszkiem. Ja bardzo często jeżdżę do Andaluzji i zawsze jak mam jakieś pytania, jakieś wątpliwości, to właśnie do Magdy od razu się kieruję. Ona jest naprawdę niezwykłym źródłem wiedzy o tym regionie. Semana Santa. Cóż to takiego?
Semana Santa, czyli Wielki Tydzień, obchody Wielkiego Tygodnia, tutaj czas niezwykły jako przygotowanie duchowe do Wielkanocy, czas łączący ze sobą ludzi, nie tylko tych będących ludźmi wierzącymi, ale przede wszystkim to jest takie też rodzinne połączenie różnych pokoleń współuczestniczących właśnie w tych obchodach. Łączy się nam tutaj ten czas tak z obchodami tymi religijnymi, jak i również licznymi tak naprawdę świeckimi zwyczajami, że jest to czas oddziałujący zdecydowanie na wszystkie zmysły i tak naprawdę ten Wielki Tydzień, czy też Semana Santa, jak mówimy po hiszpańsku, przeżywamy dłużej, bo jest to wszystko poprzedzone właśnie obchodami, zwyczajami związanymi z przebiegiem całego Wielkiego Postu.
Liturgicznie Semana Santa rozpoczyna się w Niedzielę Palmową, prawda? Powiedz, czego możemy spodziewać się, odwiedzając w tym czasie Andaluzję?
Cały okres Wielkiego Tygodnia, czyli Semana Santa, jak tutaj też używamy po hiszpańsku tego terminu, rozpoczyna się rzeczywiście w Niedzielę Palmową i później w miarę przebiegu tutaj tych kolejnych dni, aż po Niedzielę Wielkanocną, mamy organizowane procesje, które są inscenizacjami Drogi Męki Pańskiej. Nie ma dwóch takich samych dni, a mało tego, ponieważ te procesje organizowane są przez różne miejscowe bractwa religijne, to tak naprawdę, ponieważ są to bractwa, które są zgromadzone, stanowią nam ludzi zgromadzonych wokół różnych wizerunków powiązanych właśnie z Męką Pańską, to również pomiędzy miastami można zauważyć spore różnice, tak? Te figury, każda z tych barokowych figur, bo w większości są to barokowe figury, one są różne pomiędzy miastami, dlatego że zostały stworzone przez różnych też artystów. Także nie ma dwóch tak naprawdę dokładnie identycznych procesji. Nawet w jednym mieście może się tak zdarzyć, że pomiędzy jednym rokiem a drugim rokiem te procesje też będą nam się różniły ze sobą, zmiana trasy przejść, nowe feretrony na przykład, platformy, na których przenoszone są te figury, to wszystko wpływa nam na ten właśnie wizualny odbiór tego, jak właśnie wyglądają same te procesje.
Jest to wydarzenie angażujące całe miasto, całe rodziny, całą społeczność. Zastanawiam się, co to oznacza w praktyce. Czy w tych obchodach biorą udział tylko ludzie religijni, ludzie wierzący? Zastanawiam się też, co dokładnie dzieje się na ulicach, w domach, w miejscach pracy. Przecież te celebracje bardzo często trwają do naprawdę późnych godzin, przeciągają się długo w noc. Wyobrażam sobie, że to musi naprawdę wpływać na codzienne życie.
Już tak naprawdę w momencie, kiedy trwa sam Wielki Post, możemy poczuć to, ten wstęp do właśnie Wielkiego Tygodnia, chociażby w takich zwykłych barach już pojawia nam się zapach kadzidła, które później będzie nam towarzyszyło także w czasie procesji. Każde bractwo religijne ma swoje kadzidło, więc po zapachu też, który rozchodzi się na przykład w takim barze, można poznać, kto sympatyzuje z jakim bractwem religijnym. Dalej, jak spojrzymy sobie na chociażby sklepy, na sklepach też bardzo często na witrynach, wywieszone są plakaty reklamujące jak gdyby procesję konkretnego bractwa religijnego. Także otoczeni jesteśmy tymi elementami powiązanymi właśnie z Wielkim Tygodniem w czasie całego tak naprawdę Wielkiego Postu. Ten moment, kiedy odbywają się same procesje, to jest czas, kiedy przede wszystkim będą w nie zaangażowani po pierwsze członkowie bractw religijnych i to członkostwo tutaj to jest członkostwo, które przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, tak, które przechodzi z ojca na syna. Te bractwa mają określoną liczbę członków, także one nie mogą się tak po prostu dowolnie rozrastać. Każde bractwo ma swój dzień procesji, także najczęściej właśnie jest tak, że w dniu procesji bractwa, do którego ktoś przynależy, albo przynależy jego rodzina, to ludzie wtedy nie pracują. Tutaj warto wspomnieć o tym, że dniem, który jest dniem wolnym od pracy, jest Wielki Piątek. Także tego dnia akurat ludzie wszyscy będą mieli wolne, czy też ci, powiedzmy, wykonujący takie popularne zawody, bo gdzieś tam w miastach trzeba oczywiście zapewnić to minimum, jeżeli chodzi o takie serwisy będące serwisami publicznymi oczywiście. Tak, żeby też zapewnić ludziom między innymi możliwość komunikacji, czy też właśnie samego bezpieczeństwa na tej zasadzie. Także o tym też nie możemy tutaj oczywiście zapomnieć. To, co myślę, że warto tutaj wspomnieć, to to, że same te obchody, które rzeczywiście niegdyś miały charakter taki bardzo religijny, dzisiaj przede wszystkim traktowane są jako obchody będące częścią tej kultury. Ludzie sami, którzy są członkami takich bractw religijnych, bardzo często mówią, że oni przechodzą w tych procesjach, że oni w nich uczestniczą dla podtrzymania rodzinnej tradycji, dla podtrzymania też tradycji po prostu swojego miasta. Myślę też, że nie dam osądzać to, czy ktoś jest wierzący, czy nie tutaj. Natomiast jest to piękne, że chcą ci Hiszpanie, tutaj Andaluzyjczycy właśnie, tak jak swoi ojcowie, dziadkowie, tak prapradziadkowie, uczestniczyć właśnie w tych procesjach. Wiele ludzi też od dziecka na przykład było zabieranych na takie procesje, konkretne miejsce, gdzie oni co roku stali tak ze swoimi rodzicami, czy dziadkami, tam całą rodziną, po to, żeby jednego dnia zobaczyć przechodzącą figurę. Nawet jeżeli ludzie nie są członkiem jakiegoś bractwa religijnego, to mają na przykład taki wizerunek czy też bractwo, z którym sympatyzują. To może być bractwo w pobliżu, którego na przykład mieszkają, albo bractwo, z którym gdzieś tam stulecia wcześniej na przykład była związana rodzina, czy też na przykład ktoś kiedyś powierzył jakąś swoją prośbę temu konkretnemu wizerunkowi i ona się spełniła, więc ten kult, powiedzmy, później w rodzinie właśnie pozostaje.
To jest piękne zjawisko, które łączy pokolenia i mnie od razu kojarzy się też z innymi obchodami, różnymi festiwalami, które można obserwować na południu Hiszpanii, chociażby z sierpniową ferią, kiedy obserwować możemy na ulicach wszystkie pokolenia, które razem się bawią, tańczą, cieszą muzyką, cieszą latem. Zarówno osoby takie mocno wiekowe i bardzo dojrzałe, jak i malutkie dzieci, wszyscy razem. Tak sobie myślę, że to coś chyba mówi o samej Andaluzji. Może takie obchody Semana Santa nie mogłyby w ogóle mieć miejsca nigdzie indziej?
O, jest to bardzo ciekawe pytanie akurat. Myślę, że zdecydowanie te obchody zbliżają do siebie ludzi, pozwalają zatrzymać się na chwilę przeżywać to, co dzieje się w danym momencie, tu i teraz. Skupić się również właśnie na tym, co nas otacza dookoła, bo są to obchody, które zdecydowanie tak naprawdę powodują to, że my spoglądamy w głąb siebie, zwracamy uwagę bardzo dużo na różne zmysły, które są uaktywniane niejako w czasie tych obchodów, a też w takim momencie, kiedy spędzamy całe te procesje też z innymi ludźmi, to ja myślę, że to otwiera nas też na innych. Ja wielokrotnie byłam świadkiem tego, jak gdzieś ludzie w tłumie zaczynali właśnie opowiadać o swoich wspomnieniach, tak, o tym, dlaczego są w danym miejscu, jak to właśnie kiedyś przeżywali, co się zmieniło. Myślę, że na pewno takie wspólne przeżywanie z innymi, to na pewno otwiera człowieka na drugą osobę, na tego młodszego, na tego starszego, że to zbliża też ludzi właśnie do siebie. Bo prawda jest taka, że ludzie jak przychodzą oglądać te procesje, gdzie bardzo często to jest poprzedzone długim czasem oczekiwania. Potrafią niektórzy stać pół dnia w konkretnym miejscu tylko po to, żeby przez 15 minut zobaczyć taką przechodzącą procesję. No to w międzyczasie właśnie zaczynamy poznawać tych dookoła, dzielić się swoimi doświadczeniami, wspomnieniami, przeżywać jak gdyby ponownie, a później przeżywać coś razem wspólnie właśnie. Także myślę, że to jest jedna z piękniejszych właśnie rzeczy.
Takie rzeczy robi z ludźmi Andaluzja. To jest region, który bardzo głęboko wpływa na człowieka. Spróbujmy teraz, proszę, przywołać obrazy, szczególnie z Sewilli, bo ona chyba jest tutaj najsłynniejsza, ale oczywiście nie tylko, które czekają na nas w Andaluzji w tym czasie. Mamy procesje, które kroczą ulicami miast z pięknymi barokowymi figurami. Mamy ten zapach kadzidła, mamy wszystkie zmysły, które zostają poruszone. No właśnie, co na przykład ze zmysłem słuchu? Jakie usłyszymy tutaj dźwięki, powiedz?
Obchody Wielkiego Tygodnia to tak, to są obchody, gdzie wszystkie zmysły są zaangażowane. Kojarzą się rzeczywiście ze Sewillą. Dlaczego? Dlatego, że tam jest najwięcej tych procesji wielkotygodniowych, ale tuż za Sewillą oczywiście jest Malaga, miasto, w którym ja mieszkam. Też mam, powiedziałabym, to niebywałą możliwość obserwowania w czasie Wielkiego Postu, jeżeli chodzi o przygotowania do obchodów później Semana Santa, dlatego, że mieszkam pomiędzy kilkoma bractwami religijnymi. Także tutaj od ćwiczących orkiestr poprzez ćwiczących też tragarzy mam okazję właśnie słyszeć, obserwować to, jak wyglądają same te przygotowania. Zdecydowanie obchody, jeżeli chodzi o obchody Wielkiego Tygodnia, to jest ta pierwsza kwestia będąca kwestią wizualną. Ogromne, długie orszaki ludzi idących właśnie, zmierzających razem, równym właśnie rytmem, przyodziani wszyscy tak samo. To jest też taki symbol jedności, przynależności właśnie do bractwa religijnego, a z drugiej strony też i symbol skromności i pokory, tego, żeby nie chwalić się, że pokutuje się na ziemi za grzechy, że przeżywa się tą mękę pańską wraz z Chrystusem. Też jest to bardzo właśnie symboliczne. Te stroje później tych członków bractw religijnych są różne w zależności od dnia Wielkiego Tygodnia, kiedy taka procesja się odbywa, i od też samego właśnie bractwa. Także jest, mam tutaj wspólna taka, powiedziałabym, identyfikacja. Bractwa w zależności od wielkości swojej są zgromadzone wokół jednej bądź też wokół dwóch właśnie figur, wizerunek odpowiednio Chrystusa, czy też sceny męki pańskiej, bądź też jeszcze na przykład wizerunek Matki Boskiej, jako ten właśnie będący drugim wizerunkiem. I w takim przechodzącym właśnie orszaku oczywiście mamy też osoby, które cały czas kadzą. Więc to jest ten tutaj zmysł naszego węchu, który się nam uruchamia. Każde bractwo ma swoje własne kadzidło, ale ten zapach tego kadzidła jeszcze łączy się nam bardzo często z zapachem kwitnących drzewek pomarańczowych. Czas wiosny to jest ten moment, kiedy na ulicach andaluzyjskich miast rozchodzi się piękny zapach azar, czyli gorzkiej pomarańczy. Do tego jeszcze w procesji ludzie, którzy przechodzą, a nie dźwigają tych feretronów, albo na przykład atrybutów bractwa religijnego, to oni idą ze świecami. I zapach też tych palących się świec, tego wosku łączy się nam z tym kadzidłem, z tym zapachem właśnie kwiatu gorzkiej pomarańczy, to jest niebywały po prostu zapach, trudny nawet i do opisania, nawet znając te trzy zapachy, tak ciężko jest je połączyć właśnie ze sobą. Do tego mamy zawsze jeszcze idące w takich właśnie orszakach orkiestry. Orkiestry, które przygrywają różne tutaj pieśni, tak te związane właśnie stricte z wizerunkami, z tymi bractwami religijnymi, bo tutaj też nie możemy ukrywać, że niektóre takie utwory były specjalnie właśnie komponowane. Ale też mamy takie procesje, w trakcie których na przykład tym fertronom towarzyszy na przykład legion. Mówię tutaj o formacji będącej formacją wojskową. Tak jest w przypadku tutaj procesji, którą mamy w Wielki Czwartek właśnie w Maladze, procesja z Chrystusem Mena. Tam w czasie przejścia tej procesji mamy do czynienia ze śpiewem takich hymnów wojskowych, co jest też bardzo ciekawą właśnie rzeczą. Oprócz tego też, tak jak przechodzą później same na przykład procesje i co pewien czas one zatrzymują się, to też zdarza się, że z tłumu podchodzą ludzie pod same te feretrony i śpiewają do figur. Śpiewają piękne takie pieśni nazywane saeta. To są pieśni, które mają swoje korzenie w ogóle w śpiewie cygańskim. Więc jest to taki rzewny, gardłowy właśnie bardzo śpiew dedykowany konkretnej figurze. Czasami odbywa się to właśnie w taki spontaniczny sposób, że ktoś z ulicy podejdzie, a czasami jest tak, że jest konkretne miejsce, gdzie zatrzymywana jest ta procesja i już z balkonu, tak konkretna osoba wtedy śpiewa do tej figury. Jest to niezwykle naprawdę przejmujące i też właśnie piękne, że bardzo często odbywa się to w taki sposób też spontaniczny i to pokazuje właśnie, jakie emocje towarzyszą ludziom tutaj w trakcie właśnie tych procesji. Że to tutaj napięcie, możemy powiedzieć, tak, przechodzącej procesji też wzbudza emocje u ludzi i później powoduje też takie spontaniczne właśnie działanie.
Cieszę się bardzo, że wspomniałaś o Azar. To jest dla mnie najpiękniejszy aromat świata, zapach Śródziemnomorza w ogóle, Hiszpanii w szczególności, zapach wiosny. Także on się tutaj musiał pojawić i bardzo się cieszę, że tak się stało. Warto też wiedzieć, i może ta informacja przyda się innym miłośnikom pięknych zapachów, że te wszystkie aromaty andaluzyjskiego Wielkiego Tygodnia są tak szczególne, że stworzono nawet perfumy im poświęcone. Nazywają się one Sevilla Lob po francusku, czyli Sevilla o świcie. Niestety są już dzisiaj bardzo trudno dostępne, ale dla chcącego nic trudnego. Ja jestem ich szczęśliwą posiadaczką i powiem wam, że one właśnie łączą nuty kwiatu pomarańczy, kadzidła i wosku pszczelego. Jednym słowem, próbowano zamknąć zapach Semana Santa w butelce. Może po to, żeby mieć je zawsze przy sobie. I tutaj przychodzą mi do głowy słowa moich andaluzyjskich przyjaciół, którzy powiedzieli mi kiedyś, że obchody Semana Santa to coś, co przeżywa się nie tylko w Wielkim Tygodniu, ale przeżywa się całe życie. Zgadzasz się z tym?
Myślę, że jeżeli raz zobaczyło się takie procesje, nawet nie będąc stąd, nie mając tutaj nikogo w rodzinie, kto byłby członkiem takiego bractwa religijnego, tak, to się zapamiętuje zdecydowanie. Więc jeżeli wyobrazimy sobie tych Andaluzyjczyków, którzy od dziecka byli prowadzeni na procesje i później co roku też uczestniczyli w tych samych procesjach, to nie ma co się dziwić, że to tak mocno pozostaje wryte, nawet nie tyle co w ich pamięci, myślę, że bardziej w ich sercach właśnie. To jest takie doświadczenie, którego nie sposób jest na pewno zapomnieć.
Ja jestem ciekawa, jakie różnice pomiędzy poszczególnymi miastami możemy zaobserwować w czasie tych obchodów Wielkiego Tygodnia. Sewilla jest tu najbardziej znana, ale co z innymi miastami?
Rzeczywiście, każde miasto ma swoją charakterystykę pod tym względem. Każde też miasto ma taki swój szczególny dzień, jeżeli chodzi o te procesje. Także różnice tak są zdecydowanie, praktycznie rzecz biorąc, każdego dnia. I też każdy dzień i miasto tutaj ma w sobie coś charakterystycznego. W Sewilli chociażby, jak spojrzymy sobie akurat na obchody Wielkiego Tygodnia w tym mieście, to tutaj dla nas najważniejsze byłyby te procesje odbywające się w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Wtedy odbywają się procesje nazywane popularnie właśnie Madruga, czyli takimi procesjami, które odbywają się właśnie w okolicach północy. I to są dwie w ogóle takie szczególne procesje wtedy. Jedna to jest procesja właśnie Matki Boskiej Esperanza de Macarena i druga to jest Esperanza de Triana. W ogóle w Sewilli jest takie dość specyficzne, powiedziałabym, podejście, jeżeli chodzi o te procesje i o te wizerunki, bo niejako wydaje się, jak gdyby te wizerunki, czy też ich miłośnicy konkurują ze sobą. Który wizerunek tej Matki Boskiej jest ważniejszy? I też te właśnie dwie procesje gromadzą z reguły najwięcej właśnie samych wiernych, jak i mieszkańców właśnie samego miasta. Z drugiej strony, jak spojrzymy sobie na przykład na Granadę, to w Granadzie chociażby mamy taką procesję, która odbywa się w Wielki Piątek. To jest procesja Silencio. Silencio, czyli cisza. I to jest procesja, która jest jedną z takich też najbardziej przejmujących w Andaluzji. Mamy w czasie tej procesji właśnie kroczącą jak gdyby nad głowami ludzi, przechodzącą figurę ukrzyżowanego Chrystusa. To jest procesja, która jako jedna z nielicznych w ogóle odbywa się w ciszy. Tylko bębny można usłyszeć. Ale tak, ludzie zgromadzeni są naprawdę bardzo, bardzo cicho. Słyszymy te bębny, widzimy tą figurę przechodzącą w taki równy sposób ulicami. I tak jak ta figura przemieszcza się, tak gaszone jest stopniowo oświetlenie. Światła, które są na ulicy, wszystko właśnie gaśnie, a samą figurę oświetlają tylko i wyłącznie świece. To jest też tutaj wyjątkowe właśnie, jeżeli spojrzymy sobie na Granadę. O, w Granadzie też na przykład w Wielką Sobotę mamy procesję. To jest jedno z niewielu miast, gdzie w czasie właśnie soboty odbywa się procesja. Jest procesja z figurą Matki Boskiej z Alhambry i ta figura tej Matki Boskiej jest znoszona na feretronie z Alhambry, czyli tego najpopularniejszego w ogóle w Andaluzji i w Hiszpanii, jak zwykliśmy też często mówić, obiektu zabytkowego. I ta figura schodzi na dół do miasta, do katedry i później powraca z powrotem. To jest procesja, która też ma na przykład największą różnicę wysokości do pokonania, też wyjątkowa. Może się odbywać tylko wtedy, kiedy jest sucho, jak pada deszcz, czy jest jakkolwiek droga wilgotna, mokra. To jest bardzo duże niebezpieczeństwo odbycia tej procesji, dlatego na wtedy jest właśnie anulowana. A na przykład w przypadku samej Malagi, to tutaj takie wyjątkowe zaś procesje, to byłaby chociażby właśnie ta procesja Chrystusa Mena w Wielki Czwartek, ta procesja, której towarzyszy właśnie Legion, też bardzo często w zgromadzonych tłumach można zobaczyć byłych legionistów ubranych w swoje mundury, czy też ze swoimi właśnie symbolami. Bardzo często także małych chłopców ubranych w takie właśnie militarne mundury. Jest to rzeczywiście wyjątkowe. Też taką wyjątkową właśnie procesją jest procesja Chrystusa Cautivo, który bardzo często nazywany jest takim Chrystusem jako Pan z Malagi, tak? Jako ten najważniejszy wizerunek Chrystusa z Malagi. On ma taką wyjątkową właśnie jedwabną tunikę, która jest z takiego bardzo specyficznego, powiedziałabym, jedwabiu. Rzeczywiście, jak ta figura jest przenoszona, to wydaje się, jak gdyby ten Chrystus dosłownie kroczył na tym feretronie. To jest kwestia jakości po prostu tego jedwabiu, z której zrobiony jest, zrobiona jest właśnie ta tunika. Także wiele ludzi rzeczywiście zbiera się na ulicach miasta. Niektórzy nawet mówią, że Chrystus Cautivo to potrafi milion ludzi zebrać na ulicach Malagi, czyli więcej niż tak naprawdę mieszkańców w mieście. Jest to nieporównywalne tak naprawdę do innych procesji. Też musimy pamiętać o tym, że w tych procesjach bardzo często nie biorą udziału jako te osoby oglądające, jako widzowie, tylko i wyłącznie mieszkańcy, ale też zjeżdżają się z innych części Andaluzji, z innych części kraju. Zjeżdżają się ludzie tylko po to, żeby zobaczyć właśnie tą jedną procesję. Także ta procesja właśnie Chrystusa Cautivo jest jedną z popularniejszych.
No, nie mówiąc o turystach, którzy przybywają przecież do Andaluzji w tym czasie z najdalszych zakątków świata i też są ich niezliczone rzesze. Wspomniałaś o strojach legionistów, a ja muszę cię spytać o inne stroje, o te spiczaste kaptury. To jest, myślę, dla wielu ludzi takie pierwsze w ogóle skojarzenie z andaluzyjskim Wielkim Tygodniem. Wyjaśnij proszę, co to takiego?
Stroje, o których tutaj wspomniałaś, to są właśnie stroje członków prac religijnych. My jak spojrzymy na to, jak wygląda procesja, to tych, którzy dźwigają te figury, nie widzimy. Bo ci są ukryci, schowani za sobą, idą też rzędem, także jest ich bardzo dużo, nie możemy bardzo często zobaczyć ich wizerunków. Natomiast ci, którzy idą przed feretronem, jak i obok właśnie takiej platformy, są przyodziani w stroje, które są prostymi tak naprawdę szatami. One mogą być jednokolorowe, dwukolorowe, tam pojawia się biały, kremowy, kolor zielony, fioletowy też chociażby, niebieski, czy też na przykład czarny albo kolor na przykład bordowy. I te właśnie osoby też mają zasłonięte twarze. Twarze są zasłonięte czapami, takimi kapturami, które nazywane są kapirotem. One noszone są, mówimy, przez pokutników, czyli przez tych właśnie Nazarenos, członków bractw religijnych, i wiążemy je sobie z tym momentem, kiedy to zostały właśnie zawiązane pierwsze bractwa religijne, kiedy ludzie mieli być skromni, kiedy mieli nie chwalić się właśnie tym, że cierpią tą pokutę, odbywają właśnie tą mękę pańską. Też mówi się o tym, że te kaptury, właśnie te czapy schodzące się do stożka, że one były również powiązane właśnie z czasami inkwizycji, bo osoby, które były skazywane właśnie za herezję, to one bardzo często miały nakładane na głowy właśnie takie czapy. To był strój, który był strojem pokutnym. Także z daleka było widać właśnie, kto taką pokutę odbywa, i ten wizerunek był znakiem właśnie tego upokorzenia, tej właśnie odbywanej pokuty. W ten sposób możemy tutaj sobie traktować te stroje. Te czapy skierowane są ku niebu, bo to jest człowiek dążący do Boga, więc to jest też bardzo ciekawa pod tym względem symbolika. Także ci ludzie cierpią na ziemi po to, żeby trafić właśnie do tego nieba. Takie czapy zapewniają anonimowość, to żeby się nie chwalić, żeby nie było widać też pochodzenia tych ludzi. To cały ten strój unifikuje nam ludzi, nie widać stanu pochodzenia. Wszyscy razem jednoczą się obok właśnie Chrystusa. I to też te stroje, jakby nie było, te stroje powodowały skupienie na modlitwie, a nie na samych uczestnikach, co też jest bardzo ważne tutaj pod tym względem. Tutaj też nie możemy oczywiście tych strojów mylić z tymi kapturami używanymi przez Ku Klux Klan. Ku Klux Klan to jest w ogóle organizacja, która powstała dopiero w XIX wieku, z tego co pamięć mnie nie myli, i to jest późniejsze. A zaczerpnięte właśnie z tych czasów tutaj z Hiszpanii, z tych hiszpańskich, katolickich strojów pokutnych.
A powiedz, te figury barokowe zwykle, które kroczą w procesji ulicami andaluzyjskich miast, czy to są rzeźby, które można zobaczyć później na co dzień w kościołach, także poza tym czasem wielkanocnym?
Figury, wokół których zgromadzone są bractwa religijne, to figury, które na co dzień podziwiamy, odwiedzając właśnie świątynie tutaj w miastach. Także są to figury, które są figurami barokowymi. One w miarę upływu, przebiegu roku liturgicznego mają zmieniane szaty. Są to figury, które są dziełami sztuki, zdecydowanie perełkami, jeżeli chodzi o tą rzeźbę będącą rzeźbą sakralną. Są to figury barokowe, bezcenne. Albo też jak często mówimy, drogocenne właśnie, mają bardzo często prawdziwe peruki, prawdziwe w sensie peruki z prawdziwych włosów, szaty, które są właśnie haftowane. Jest to wyjątkowe, naprawdę to są wyjątkowe właśnie wizerunki. Przez cały rok można je podziwiać w świątyniach, natomiast później przed samymi obchodami Wielkiego Tygodnia one przenoszone są do bractw religijnych, skąd rozpoczynają się procesje. Także tak naprawdę czas tutaj Semana Santa poprzedzony jest jeszcze takimi dniami, w czasie których figury przenosi się ze świątyni do bractwa religijnego. Później w czasie właśnie Wielkiego Tygodnia jest procesja tego bractwa, gdzie z bractwa religijnego poprzez drogę oficjalną, dalej katedrę, z powrotem do bractwa wraca figura, a później mamy przeniesienie tej figury z bractwa religijnego do świątyni. Dlaczego te figury nie wychodzą w procesji ze świątyni bezpośrednio? Jest to związane z wielkością feretronów. Feretrony są trzymane w siedzibach właśnie tych świeckich bractw religijnych, jakkolwiek to nie brzmi, tak? Bractwa są, mówimy, że są świeckie, dlatego że gromadzą osoby będące osobami świeckimi, natomiast religijne, dlatego że związane są z kultem tutaj figury i z obchodami właśnie tego Wielkiego Tygodnia. Także sama procesja odbywa się z bractwa religijnego i tam też się właśnie kończy. Także przed Wielkim Tygodniem i po Wielkim Tygodniu mamy jeszcze przeniesienie właśnie tych figur. To dla tych osób, które z jakiegoś powodu na przykład nie mogą sobie pozwolić na wyjazd też w czasie samego Wielkiego Tygodnia, to też daje możliwość takiego, powiedzmy, przedsmaku, takiej namiastki tego właśnie, jak wyglądają same te procesje.
A gdyby ktoś chciał się w tych najbliższych dniach teleportować do Andaluzji, a może zaplanować taką podróż na spokojnie na za rok i właśnie doświadczyć Semana Santa w tym regionie, to powiedz twoim zdaniem, gdzie powinien trafić, gdzie powinien pojechać, gdzie te obchody będą najbardziej niezapomniane?
Na pewno w tych dużych ośrodkach, takich jak Sewilla czy Malaga, w której ja mieszkam, te obchody należą do jednych z bardziej takich szczególnych, z bardziej wyjątkowych. Problem jednak w podziwianiu procesji w takich dużych miastach to jest to, że ciężko jest czasami zobaczyć właśnie dużo tych figur, dużo tych procesji, będąc w tylko jednym miejscu. Tak? Jest to czas, który trzeba by poświęcić na to, żeby zająć sobie wcześniej rano miejsce i tam czekać na przejście tych figur. Pod tym względem naprawdę Hiszpanie potrafią zaskoczyć, bo nie potrafią od rana siedzieć z lodówkami, kanapkami, prowiantem różnego rodzaju, tak, z krzesełkami. I oni tak trochę koczują, czekając na przejście tych właśnie procesji. Dzięki temu mogą ich zobaczyć dużo. Inna rzecz, można wykupić sobie miejsce na takiej trybunie i wtedy mamy zagwarantowane to nasze miejsce, ale wiąże się to oczywiście tutaj z kosztami, które się nam pojawiają. Na pewno obchody w mniejszych natomiast ośrodkach są znacznie bardziej przystępne. Jesteśmy bliżej tych procesji. One są mniej popularne, tak, nie cieszą się takim dużym zainteresowaniem, ale jesteśmy bliżej tych procesji, więc też ma to swój wyjątkowy, powiedziałabym, właśnie charakter i zupełnie też inny jest odbiór. Ja w tych dużych natomiast miastach polecam to, co można zrobić zawsze, to wybrać się na taką procesję na początku trasy jej przejścia, czyli kiedy procesja wychodzi z bractwa religijnego i zmierza w kierunku tej drogi będącej drogą, trasą oficjalną Wtedy jest najłatwiej zobaczyć taką procesję i też no, nie wiąże się to aż z taką koniecznością dużego zaangażowania, czy to finansowego, czy to właśnie też i czasowego, tak żeby po prostu siedzieć i czekać, aż się zobaczy właśnie taką procesję. Więc myślę, że tutaj te porady, te wskazówki będą z jednymi takich najbardziej, powiedziałabym, ważnych, jeżeli chodzi o samodzielne takie właśnie zorganizowanie sobie możliwości zobaczenia tychże procesji.
Bardzo Ci za te wskazówki dziękuję. Mam wrażenie, że żeby przeżyć to doświadczenie duchowe, to trzeba mieć naprawdę niezłą fizyczną kondycję. Wspomniałaś przed chwilą o kanapkach, więc myślę, że to jest ten moment, kiedy mogę już spytać o kwestie cielesne, a nie duchowe. Powiedz, czy są w Andaluzji jakieś potrawy szczególnie ważne właśnie w tym okresie? Czego powinniśmy spróbować, odwiedzając Andaluzję w tych dniach?
Zostawiamy sobie tą oczywiście wałówkę na procesję na boku, chociaż muszę powiedzieć, że temu oczekiwaniu na procesję też bardzo często w pobliżu tej drogi oficjalnej, czyli tej drogi prowadzącej do katedry, tam gdzie przechodzą wszystkie procesje, to towarzyszą stragany. I tam na przykład łubin się nam pojawia, oprócz łubinu jakieś prażone na przykład migdały w karmelu, takie popularne po prostu przekąski. Budki też z pieczonymi ziemniakami, z 1000 dodatków, jak my tutaj się śmiejemy. Oprócz tego trzcina cukrowa do zagryzania, albo na przykład cytryny. To też jest bardzo częste, ale są to takie popularne przekąski, które są na trasie przejścia procesji. Cały natomiast ten okres właśnie Wielkiego Postu i później samego Wielkiego Tygodnia, jak i również obchodów w ogóle samej Wielkanocy, to jest czas, kiedy tutaj przede wszystkim, jak sobie spojrzymy na to, co gości nam na stołach, to będą bardzo proste potrawy. I to jest taka rzecz bardzo też przewrotna, jeżeli mówimy sobie o kuchni będącej kuchnią hiszpańską, bo ona nam się bardzo często kojarzy z różnymi konkretnymi potrawami, których celowo tutaj nie wymienię, tak żeby też i nie utrwalać wizerunku tej kuchni hiszpańskiej w taki sposób. Kuchnia hiszpańska jest kuchnią prostą, kuchnią taką będącą właśnie bardzo kuchnią sezonową i ten okres właśnie przygotowania przed tutaj Wielkim Tygodniem, to jest czas, kiedy je się proste właśnie rzeczy. Na przykład torrijas. Torrijas są rodzajem takiego niegdyś typowego śniadania. Dzisiaj to jest bardzo często po prostu forma deseru albo podwieczorku. Robione są one z czerstwego pieczywa. Kromki czerstwego właśnie chleba nasączane są mieszanką ubitego jajka z mlekiem. Tak jak robi się na przykład tost francuski. To jest bardzo, powiedziałabym, analogiczne tutaj, jeżeli chodzi o proces przygotowania. Następnie smaży się to na tłuszczu. A dalej po wyjęciu właśnie z tego tłuszczu, z tej patelni, następnie nasączamy te torrijas miodem albo obtaczamy w cukrze. Musimy pamiętać, że to było takie postne śniadanie. To było śniadanie, które miało wystarczyć do kolejnego i ostatniego już posiłku danego dnia. Także musiało to być bardzo właśnie sycące. I te torrijas je się praktycznie rzecz biorąc tylko, tak jak wspomniałam, sezonowo, czyli tutaj czas tego wielkiego postu i wielkiego tygodnia. Tak w ciągu roku raczej nie je się ich, co jest też bardzo fajną rzeczą, bo można zatęsknić za tym smakiem. Natomiast taką najpopularniejszą wielkopostną potrawą jest potaje de vigilia. W Hiszpanii je się bardzo dużo takich potraw jednogarnkowych. Słynna paella, tak, może być przez nas też w ten sposób potraktowana, ale tak naprawdę tutaj myślę, że lepiej wspomnieć o tym, że Hiszpanie jedzą bardzo dużo strączków, potrawek na bazie właśnie strączków i taką właśnie potrawką jest to potaje de vigilia. Jest to potrawa, która jest robiona z ciecierzycy razem ze szpinakiem, z dorszem właśnie. Bardzo prosta tak naprawdę potrawa do jedzenia łyżką, jak to mówią właśnie Hiszpanie, dająca sytość. I to jedna z takich najbardziej też powiedziałabym kultowych dla tego sezonu właśnie potraw, którą niektórzy potrafią jeść w ciągu tygodnia nawet kilka właśnie razy. Też często podaje się na przykład z jajkiem na twardo. Także jest to jeden właśnie ze smaków, który tutaj nam towarzyszy. Oprócz tego też na przykład są różne inne też prostsze właśnie potrawy, które też często się nam pojawiają, jak na przykład właśnie gazpachuelo, czyli taka zupa będąca rodzajem bulionu z ryb i owoców morza, z ziemniaczkami, zabielana majonezem. To też często można spotkać tutaj w tym właśnie czasie. Też ze słodkości na przykład pojawiają się takie płaskie ciastka nazywane mentiras de Semana Santa, czyli kłamstwa Wielkiego Tygodnia, i one smażone są w głębokim tłuszczu. Troszeczkę to przypomina faworki czy też chrust. Tak jak w Polsce w czasie karnawału na przykład się je, to te akurat słodkości są dość podobne też. Zdecydowanie to, co się je w tym czasie, to są rzeczy sycące, tak. Tak bym to ujęła, co jest też odzwierciedleniem tego, że niegdyś ludzie naprawdę w czasie Wielkiego Postu pościli.
Wspomniane przez Ciebie torrijas to jest mój wielki przysmak, najukochańszy, jeśli chodzi o słodycze andaluzyjskie, i ukochany deser mojego taty, który czasami mam wrażenie, że jeździ do Andaluzji właśnie na wiosnę tylko po to, żeby je jeść. Oczywiście niby łatwo przyrządzić jest torrijas we własnej polskiej kuchni, ale wierzcie mi, że jedzenie ich pod drzewem pomarańczowym, wczesną wiosną, pod andaluzyjskim słońcem, to jest coś zupełnie innego. A powiedz, Magdo, jak wyglądają obchody samej Wielkanocy? Czego tutaj możemy się spodziewać?
Czas niedzieli wielkanocnej to jest czas procesji, będącej procesją zmartwychwstania. W każdym mieście w takiej procesji uczestniczą przedstawiciele wszystkich bractw religijnych. Także są to też najbardziej tak naprawdę kolorowe procesje pod tym względem. To rodzinny czas spotkań tutaj bym powiedziała. Tak naprawdę gastronomicznie nie bardzo nam się ten dzień różni od tych wcześniejszych. No, chociaż ja muszę powiedzieć, że to, co widzę tutaj tak co roku też, co pojawia się właśnie na stołach gdzieś tam wśród najbliższych, to w te świąteczne dni zdecydowanie królują takie smaki, które się lubi w rodzinie, tak? A niekoniecznie rzeczy, które muszą być, co jest też myślę rzeczą wartą tutaj do wspomnienia. I tak naprawdę niedziela wielkanocna to jest już zakończenie tutaj tego czasu. Także po poniedzieli wielkanocnej, praktycznie rzecz biorąc w poniedziałek już, ludzie powracają do pracy. Jeżeli dobrze pamiętam, tylko w 5 regionach w Hiszpanii ten poniedziałek nazywany poniedziałkiem wielkanocnym jest dniem wolnym, natomiast w pozostałych miejscach kraju już to życie, możemy powiedzieć, toczy się normalnie, jeżeli chodzi o pracę. Oczywiście jeszcze w ciągu tego tygodnia, po Wielkim Tygodniu, jest ten czas przeniesienia figur z powrotem do ich świątyń i czas też później bardzo wzmożonej pracy dla wszystkich tych służb miejskich, bo trzeba sprzątnąć te trybuny pobudowane specjalnie do podziwiania procesji. Trzeba sprzątnąć wosk z ulic, bo ten wosk roztarty też później przez ludzi powoduje, że te chodniki robią się śliskie, więc to ciepłą wodą pod ciśnieniem jest sprzątane tak naprawdę tygodniami sukcesywnie i tak naprawdę dla wielu to jest rozpoczęcie czasu tego oczekiwania przed kolejnymi procesjami. To jest właśnie to, co jest wyjątkowe, jeżeli chodzi o Wielki Tydzień, o te obchody, że ludzie jak gdyby żyją od tego Wielkiego Tygodnia do tego Wielkiego Tygodnia. To jest cały rok oczekiwania po prostu do kolejnej możliwości zobaczenia tych procesji, wyjścia na ulicę, jeżeli jest się członkiem takiego bractwa religijnego. Tak, to tutaj zdecydowanie widać tą cykliczność właśnie.
Czyli to prawda i coś jest w tych słowach moich przyjaciół, że Semana Santa przeżywa się cały czas i całe życie. Bardzo Ci dziękuję za tę piękną opowieść. Powiedz jeszcze naszym słuchaczom, gdzie Cię znaleźć w mediach społecznościowych, jeśli będą chcieli popodglądać trochę i obchody Semana Santa i w ogóle poznać trochę lepiej Andaluzję.
Można mnie znaleźć na moim profilu na Instagramie. Nazywa się on Przewodnik Andaluzja. Pod tą samą nazwą również na Facebooku. Mam także stronę internetową przewodnikandaluzja.pl, także tam można znaleźć informacje publikowane przeze mnie. Te dotyczące tego, co aktualnie dzieje się w Andaluzji, dotyczące życia, różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i również oczywiście takich wydarzeń, jak chociażby wydarzenia, obchody Semana Santa, czyli Wielkiego Tygodnia. Sporo gastronomii też oczywiście, jak najbardziej można znaleźć. Także zawsze takie bieżące informacje z pierwszej ręki można znaleźć w moich mediach społecznościowych.
Dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci wszystkiego dobrego na te nadchodzące święta. To dla Ciebie taki czas wzmożonego wysiłku, ale ja życzę oczywiście przede wszystkim oddechu, odpoczynku, refleksji i wszystkiego tego, czego potrzebujesz w tym roku i tej wiosny. Wszystkiego, wszystkiego dobrego życzę także naszym drogim słuchaczom. Wesołych świąt, kochani. Niech to będą dla Was przepiękne dni. Magdo, może powiemy jeszcze to po hiszpańsku.
Felices fiestas albo felices pascuas.
Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Ja również bardzo dziękuję.